Witam Państwa serdecznie w kolejnym odcinku programu Przystanek Książka. Tym razem gościmy w poznańskim oddziale Instytutu Pamięci Narodowej w poznańskim centrum edukacyjnym Przystanek Historia. Witam Państwa serdecznie. Państwa i moim gościem w studio jest pan dr Artur Pawlicki. Witam Pana.
Dzień dobry.
Jest Pan autorem dwutomowego dzieła, które stoi przed nami, zatytułowanego Procesy osób oskarżonych o popełnienie zbrodni niemieckich w kraju Warty przed polskimi sądami specjalnymi w latach 1945-1946, tom pierwszy i drugi. Długi tytuł o zbrodniach niemieckich w kraju Warty wiemy stosunkowo niewiele. Znamy Gauleitera kraju Warty, pana Artura Greisera, który był zbrodniarzem i poniósł za swoje zbrodnie stosowną karę. Otrzymał karę śmierci, wyrok został wykonany. Natomiast jak wygląda ta cała machina zbrodni i jej ściganie w stosunku do pozostałych Niemców?
Przypadek Artura Greisera, jak pan wspomniał, jest dosyć szeroko znany. On był rozpatrywany przez Najwyższy Trybunał Narodowy, czyli taki trybunał powołany dla zbrodniarzy o największej wadze zbrodni, jak gdyby. To była jedyna postać przez ten Trybunał Narodowy z kraju Warty sądzona. Natomiast dla pozostałych przypadków zostały powołane specjalne sądy karne na terenie kraju Warty. Osądzono blisko 1800 osób, czyli jak na ten krótki czas, 2 lat, to jest całkiem spora liczba, można powiedzieć. Zostały one powołane na podstawie dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z 31 sierpnia 1944 roku o wymiarze kary dla faszystowsko-hitlerowskich zbrodniarzy winnych zabójstw i znęcania się nad jeńcami i ludnością cywilną oraz dla zdrajców narodu polskiego. Taki długi tytuł nosił ten dekret. Aktem wykonawczym, jakby powołującym te sądy, jest wydany 12 września dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego o specjalnych sądach karnych dla spraw zbrodniarzy faszystowsko-hitlerowskich. Także te dwa akty jakby powoływały te sądy i określały ich kompetencje, zakres działalności. Natomiast zostały one zniesione 17 października 1946 roku. Dekret ten z kolei wszedł w życie miesiąc później, czyli 17 listopada 1946 roku. Także te 2 lata to jest jakby początek i koniec działalności tych sądów dla, tak określiłbym, zwykłych zbrodniarzy faszystowsko-hitlerowskich, jak według tego nazewnictwa Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich, bo tak to funkcjonowało.
To przybliżmy czytelnikom historię kraju Warty. Skąd się wziął taki twór, kiedy powstał i dlaczego?
Po zajęciu ziem polskich przez niemieckiego okupanta trzeba było jakoś te ziemię zorganizować. Zostały wydane 2 dekrety w październiku 1939 roku, na mocy których zostały jakby podzielone ziemie zdobyte polskie na 2 takie twory. Pierwsze generalne gubernatorstwo na wschodzie i ziemie wcielone, które zostały bezpośrednio przyłączone do III Rzeszy. I to są takie tereny jak Pomorze, jak Wielkopolska i Śląsk. Także na terenie Wielkopolski i tutaj troszkę szerzej, bo to jeszcze wchodziły tereny na przykład dzisiejszej ziemi łódzkiej, dosyć spore, został utworzony późniejszy kraj Warty. On się najpierw nazywał Reichsgau Posen, natomiast na przełomie 1939 i 1940 roku został przekształcony właśnie w kraj Warty i ta nazwa już się utrzymała do końca. Był to największy okręg w III Rzeszy, 44 tysiące kilometrów kwadratowych. Był nazywany Spichlerzem Rzeszy, bo tutaj rolnictwo miało istotną rolę dla wyżywienia państwa niemieckiego. I przez włodarza, czyli właśnie Artura Greisera, on próbował stworzyć z tego okręgu taki okręg wzorcowy, Mustergau. Także często nie czekał na jakieś dyrektywy od władz naczelnych, tylko już sam jakby próbował wdrażać własną politykę tutaj narodowościową i administracyjną.
Zbrodnie niemieckie w takim razie kiedy się zaczęły i jak to postępowało?
Zbrodnie niemieckie zaczęły się od pierwszego dnia wojny. Przecież 1 września już mieliśmy nalot na Wieluń, gdzie zginęło bardzo wiele osób spośród ludności cywilnej. Nie było tam żadnych celów wojskowych, więc to już jest jakby pierwsza zbrodnia. Mówimy o tym terenie kraju Warty, bo przecież Westerplatte również. No i od tego czasu zaczynają się już zbrodnie właśnie na początku Wehrmachtu, który wkraczał i dokonywał egzekucji obrońców od pierwszych dni. Później to przyjmowało coraz bardziej masową skalę, zaczęły się pojawiać akty wykonawcze, likwidacja w pierwszej kolejności warstwy inteligencji, czyli tych warstw przywódczych, najbardziej niebezpiecznych jakby z punktu widzenia okupanta. Później eksterminację osób upośledzonych, następnie przesiedlenia mieszkańców tego terenu już na roboty przymusowe do Rzeszy. Także od pierwszego dnia wojny te zbrodnie się dokonywały, aż do ostatniego dnia, no bo przecież jeszcze w 1945 roku wiele takich zbrodni zostało dokonanych. Na przykład w kilku miejscowościach, kiedy już zostały wywieszone flagi polskie, kiedy no czuło się, że nadchodzą już żołnierze ze wschodu, no to jeszcze czasami wracali żołnierze Wehrmachtu i dokonywali ostatnich swoich tam zbrodni, żeby się tych osób pozbyć, bądź na przykład ewakuację obozów koncentracyjnych, chociażby tutaj Żabikowo, kiedy w ostatnich dniach został podpalony jeszcze ten obóz, zginęło tam bardzo wiele osób, a część, która została z tych obozów ludności ewakuowana do Rzeszy, no ginęła po prostu jeszcze podczas tej morderczej wędrówki, bo to przecież zima. Osoby wyniszczone tym pobytem w obozach przez wiele lat nie miały po prostu siły na takie dalekie marsze i bardzo wiele osób ginęło podczas tych wędrówek.
No tak, bo to były marsze śmierci.
Marsze śmierci, tak.
Grabież. Grabież dotyczy całego obszaru państwa polskiego przedwojennego, ale szczególnie została właśnie ta dzielnica Wielkopolska dotknięta grabieżą, ponieważ tu było największe bogactwo II Rzeczypospolitej.
Tak, i wyglądało to w ten sposób, że taki rekonesans po archiwach, po muzeach został już przed wojną przygotowany, już były dość dokładne spisy, gdzie czego należy szukać. Także już od początku tych pierwszych dni wojny grabieżcy mieli już konkretne plany, gdzie co wywieźć. Odbywało się to na takiej zasadzie, że z tych mniejszych majątków przewoziło się do większych, w końcu do samej stolicy, do Poznania, no i stopniowo zostały potem wywożone do Rzeszy. I to była grabież jakby i zinstytucjonalizowana, czyli po prostu odpowiednie instytucje wywoziły rzeczy do Rzeszy, tam je sprzedawały bądź trafiały do instytucji kulturalnych. No i do tego jeszcze grabież taka, bym powiedział, o charakterze prywatnym, gdzie poszczególni dygnitarze, tworząc własne kolekcje, prawda, wyłapywali co ciekawsze eksponaty do swoich zbiorów. Nie? Więc one potem trafiały do różnych instytucji, czasami w bardzo odległych miejscach, potem zostały po wojnie częściowo odnalezione, częściowo do dzisiaj nie odnalezione.
Procesy osób oskarżonych o popełnienie zbrodni niemieckich w kraju Warty przed polskimi sądami specjalnymi w latach 1945-1946. Polecam Państwu lekturę o tym, że zbrodnia musi zostać ukarana. O tym jest właśnie praca pana doktora Artura Pawlickiego, który był Państwa i moim gościem w studiu. Dziękuję Panu za rozmowę.
Dziękuję. Zapraszam Państwa do lektury.
Państwa i moim gościem w studio jest pan doktor Adam Pleskaczyński. Witam pana. Współautor bardzo ciekawej pracy, która stoi tu przed nami, pracy naukowej zatytułowanej Oddziały Wielkopolskie w walkach o wschodnią granicę Rzeczypospolitej. To jest praca naukowa i album jednocześnie. Panie doktorze, praca nad takim tworem jak Armia Powstańcza, a później Regularna Armia, czy część Regularnej Armii Polskiej, To duże wyzwanie.
Oczywiście. Kwestia czy okoliczności powstania tej książki są takie, że ten rok 2020 to jest dokładnie setna rocznica zwycięskiej Bitwy Warszawskiej. Bitwy, która była momentem przełomowym w wojnie polsko-bolszewickiej, a w tej wojnie polsko-bolszewickiej bardzo istotną rolę odegrały oddziały formacje wywodzące się z byłego zaboru pruskiego, a zwłaszcza z terytorium Wielkopolski, poznańskiego. Historia tych formacji jest o tyle ciekawa i interesująca dla czytelnika, że są to rzeczy ogólnie mało znane. Nie tylko w naszym regionie, gdzie oczywiście wiedza na ten temat jest zdecydowanie większa niż w pozostałych częściach Polski, ale tym bardziej poza granicami Wielkopolski. Armia Wielkopolska swoje korzenie miała, czy te formacje, które potem weszły w skład Wojska Polskiego, wywodzące się stąd, miały korzenie w Powstaniu Wielkopolskim. Powstanie Wielkopolskie było tym momentem istotnym w kształtowaniu się sił zbrojnych, który wywołał, doprowadził do przemiany wolnościowych grup konspiracyjnych w oddziały powstańcze. Ale to był dopiero początek tej długiej drogi, więc przypomnijmy. 27 grudnia 1918 roku, dzień po przyjeździe Ignacego Paderewskiego, wybucha spontaniczne powstanie w Poznaniu. To powstanie chwilę później rozleje się po całej prowincji, natomiast to powstanie wcale nie jest zgodne z intencjami Naczelnej Rady Ludowej, ruchów niepodległościowych, czy tych liderów ruchów niepodległościowych, którzy oczekują raczej na nieco inne rozwiązanie.
Powiedział pan, że były inne intencje Naczelnej Rady Ludowej niż konspiratorów, którzy chwycili za broń. Jakie były te intencje i jak to się w efekcie końcowym rozegrało?
Liderzy ruchu niepodległościowego w Wielkopolsce byli zwolennikami dochodzenia do niepodległości drogą pokojową, ponieważ liczyli na pozytywną opinię mocarstw sojuszniczych, które miały wymusić taką, a inną, czyli korzystną z naszej perspektywy granicę polsko-niemiecką. Rzecz polegała na tym, że jedynie wówczas zakładano wybuch powstania, kiedy pojawiłyby się na terenie zaboru pruskiego oddziały Błękitnej Armii generała Hallera. Zdawano sobie sprawę z tego, że Niemcy są nadal bardzo potężną siłą. Proszę pamiętać, że to około miliona żołnierzy przebywało niemieckich na wschodzie. Oni się wycofywali z Rosji, przejeżdżali przez terytorium Wielkopolski i to nadal była potężna armia. Ona przegrała na froncie zachodnim, ale na froncie wschodnim ona nadal potężną siłę reprezentowała. Ale co innego myśleli zwykli podoficerowie niemieccy pochodzenia polskiego, oficerowie, konspiratorzy, ci nie mieli takiej perspektywy. Im się wydawało, że jest to najbardziej właściwa pora do wybuchu powstania. I to powstanie wybuchło. 27 grudnia padły pierwsze strzały i nawet nieważne, kto je wystrzelił. Ważne było, że napięcie związane z pobytem Paderewskiego w Poznaniu oraz atmosfera, która panowała, dojrzała do tego, żeby chwycić za broń. I Polacy chwycili za tą broń. Późniejsze postępowanie Naczelnej Rady Ludowej było bardzo roztropne. Początkowo próbowano to powstanie zastopować, próbowano wytłumaczyć się przed Niemcami, że jest to sytuacja, nad którą się panuje, ale Naczelna Rada Ludowa nie panowała nad tym ogólnym ruchem narodowym, który się rozlał po całej prowincji. Właściwie do końca roku, na początku stycznia, 80% terytorium prowincji polskiej było już w rękach polskich. Wynikało to m.in. z tego, że Niemcy byli zniechęceni, zmęczeni. Ten entuzjazm polski, taki charakterystyczny dla nas, również dla Wielkopolan, doprowadził do tego, że to powstanie taki osiągnęło wynik. Ale to nie był koniec tej rozgrywki. Naczelna Rada doskonale zdawała sobie sprawę, że trzeba ten cały ruch skanalizować, trzeba objąć nad nim przywództwo. I tak też się stało, kiedy przebywał tutaj zupełnie przypadkowo kapitan, szybko mianowany na majora Taczak, Stanisław Taczak. Taczak został mianowany za zgodą Piłsudskiego na tymczasowego dowódcę powstania, ponieważ w Wielkopolsce okupowanej przez Niemcy był pewien problem z oficerami sztabowymi, z oficerami, którzy mieli te umiejętności dowodzenia większymi jednostkami. Ponieważ Polaków w zaborze pruskim nie dopuszczało się z reguły do wyższych stanowisk oficerskich. I dlatego też Naczelna Rada Ludowa zdecydowała o ściągnięciu tutaj jakiegoś wyższego dowódcy wojskowego z doświadczeniem z terytorium Polski, który obejmie dowództwo i pokieruje powstaniem. I tak też się stało. W styczniu 19 roku sprowadzono do Poznania generała Józefa Dowbora Muśnickiego. I to był moment przełomowy. On nie przyjechał sam. On przyjechał razem z całą grupą oficerów byłego 1. Korpusu Polskiego, którym dowodził w Rosji. Czyli to byli przede wszystkim byli oficerowie armii rosyjskiej, którzy postanowili zaangażować się w powstanie wielkopolskie. Kiedy przybył Józef Dowbor-Musiński, pierwsza decyzja, jaką podjął, to zamiana tej formuły takiego powstańczej armii, ochotniczej, spontanicznej, niezbyt dobrze zorganizowanej, pełnej optymizmu i pełnej patriotyzmu, ale jednak armii powstańczej, w regularną armię polską. I tak też się stało.
To błyskawicznie musiało się stać.
To był oczywiście proces, więc to nie było tak, że to zdało się z dnia na dzień. Natychmiast podjęto decyzję o poborze, więc była to armia z poboru i w rezultacie od lutego mniej więcej 19 roku mamy do czynienia z bardzo dziwnym zjawiskiem. Wielkopolska nadal leży w ramach formalnie państwa niemieckiego. Pamiętajmy o tym, że zachodnie mocarstwa nie uznają jeszcze tej granicy, którą myśmy sobie wywalczyli, czy tej strefy, którą myśmy opanowali, jako polską. Więc formalnie trwa wojna, można powiedzieć, wielkopolsko-niemiecka. Państwo polskie nie ma sił, żeby pomagać. No pomaga na tyle, na ile może pomagać. Granica polsko-wielkopolska nadal istnieje. Oddziały Wojska Polskiego ze względów politycznych, międzynarodowych nie mogą brać udziału w walkach. Właściwie wygląda to tak, jakby to była taka secesjonistyczna prowincja, która walczy z metropolią. I tak to wyglądało. Od końca stycznia 19 roku rozpoczyna się wielka ofensywa niemiecka przeciwko powstańcom, czy już tworzącą się wówczas już armią wielkopolską. Następują trzy takie potężne ataki z północy i z zachodu, które zostają odparte. My nie zdobywamy w zasadzie nic nowego, ale też Niemcy nie zdobywają żadnych nowych terytoriów. Czyli te wojska powstańcze, które w tym momencie są już zamieniane na regularną armię, obroniły zdobycze powstania wielkopolskiego. I to jest wielki sukces. Ale czy tak miało być nadal? Czy oni byli w stanie się ochronić? Nie. Wojsko niemieckie, które się otrząsnęło wówczas po rewolucji socjaldemokratycznej, socjalistycznej, komunistycznej w Niemczech, było skłonne do przeprowadzenia potężnej ofensywy. I rzeczywiście, gdyby ta ofensywa teraz już z udziałem tak wielkich zgrupowanych sił, jakimi dysponowali Niemcy na wschodzie, się dokonała, to powstanie wielkopolskie zapewne zostałoby utopione we krwi. Na pewno byśmy nie byli w stanie utrzymać tego, co uzyskaliśmy. Natomiast tutaj kluczową rolę odegrała polska dyplomacja, czyli Dmowski, czyli działalność Piłsudskiego międzynarodowa, czyli działalność również Naczelnej Rady Ludowej, która kontaktowała się bezpośrednio z aliantami zachodnimi. I dzięki marszałkowi Foszowi, postawie Francji, udało się zabezpieczyć granicę wschodnią rozejmem w Trewirze. I tu jest najważniejszy moment, jeżeli chodzi o armię wielkopolską, bo od tego momentu rozpoczyna się tworzenie regularnej armii. Wygrywamy czas. Od lutego 19 roku do podpisania traktatu pokojowego 28 czerwca 1919 roku Wielkopolanie tworzą armię, regularną armię. Mają doskonałe ku temu warunki. Wielkopolska w czasie I wojny światowej nie była okupowana, nie przechodził tutaj front. Tutaj mieliśmy stosunkowo duże zapasy żywności. Tu się znajdowały fabryki umundurowania. Tutaj był doskonały żołnierz niemiecki, najlepszy kontynentalny żołnierz i podoficer, sól ziemi, sól armii. I ci Polacy, którzy służyli na frontach w armii niemieckiej, byli świetnym materiałem na żołnierza. Zdyscyplinowani, wyszkoleni i doskonale wyposażeni w mundury, niemieckie mundury, oczywiście z tymi kokardami naszymi biało-czerwonymi, czapki, rogatywki, które wtedy wprowadzono, takie śmieszne, nazywano je infułatkami na podobieństwo nakrycia głowy infułatów. Natomiast był to żołnierz przede wszystkim świetnie wyposażony, wyszkolony i zmotywowany. I myśmy wykorzystali ten czas, kiedy od lutego, podkreślę, do czerwca zorganizowano 100-tysięczną armię świetnie wyposażonego żołnierza.
O epopei żołnierskiej armii wielkopolskiej można rozmawiać godzinami. My tych godzin nie mamy, więc musimy tylko zachęcić czytelników, naszych widzów do sięgnięcia po album, bo to jest kopalnia wiedzy, którą pan przekazuje, będąc autorem, współautorem tego dzieła. Państwa i moim gościem był pan dr Adam Pleskaczyński. Dziękuję panu za rozmowę. Ja z radością do tego albumu sięgnę. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Instytut Pamięci Narodowej to nie tylko kwerenda materiałów źródłowych, to nie tylko badania naukowe, to również oferta edukacyjna, która znajduje swój wyraz w przygotowywanych w sposób profesjonalny materiałach edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych, średnich i przede wszystkim dla ich nauczycieli. O jednej z takich ofert edukacyjnych, o tece edukacyjnej opowiadającej o poznańskim czerwcu 1919 1956 roku. Rozmawiamy z panią Martą Szczesiak-Ślusarek. Dzień dobry, witam panią. Naczelnikiem Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu. Pani naczelnik, teka edukacyjna o poznańskim czerwcu przede wszystkim powinna się ukazać już dawno temu, ale się ukazała teraz. Jest to kompendium wiedzy o ostatnim zbrojnym powstaniu Polaków walczących o niepodległość.
Tak, dokładnie. I właściwie jest to zachęta, inspiracja dla nauczycieli, uczniów, żeby ten temat podejmować i żeby obalić trochę taki mit, który panuje przy okazji tego tematu, że poznański czerwiec jest tylko poznański, czyli że jest traktowany trochę jak regionalne wydarzenie, które no, miało wpływ na sytuację w kraju, ale jednak mimo wszystko nie jest to historia dobrze znana i rozumiana nawet przez często kolegów historyków z innych regionów.
To znaczy, nie był to protest tylko mieszkańców Poznania, ale był to protest ogólnonarodowy, który znalazł swoje ujście w chwyceniu za broń przez mieszkańców Wielkopolski.
Tak, i właśnie to chcemy pokazać tutaj w przypadku tej teki, czyli taki ciąg przyczynowo-skutkowy, ukazać sytuację międzynarodową w państwach, w krajach bloku wschodniego, również po śmierci Józefa Stalina, czyli te zmiany powolne, odwilżowe, które wpłynęły również na sytuację w naszym kraju. Teka o poznańskim czerwcu ma pokazać, dlaczego właśnie w Poznaniu i w Wielkopolsce ten bunt był pierwszym powojennym, takim masowym, na masową skalę wystąpieniem społecznym, ale również osadzić go na tle innych buntów społecznych do końca istnienia PRL-u. Przypomnijmy, że właśnie po wojnie był to pierwszy masowy protest społeczny, ale jednocześnie jedyny w okresie PRL-u, kiedy ludzie chwycili za broń i skierowali ją przeciwko władzom czy też formacjom, które uosabiały tą władzę.
Najmłodszy powstaniec poznański, Romek Strzałkowski, miał 13 lat i zginął.
Tak, oczywiście taka symboliczna postać Romka Strzałkowskiego. Znajdujemy się w miejscu, gdzie niedaleko jest właściwie siedziba Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego, gdzie doszło do zabicia Romka Strzałkowskiego. Do dzisiaj, mimo śledztwa, nie zostały te okoliczności wyjaśnione, ale ważne jest to, i to też przedstawiliśmy w tece, żeby pokazać, jakie okoliczności temu towarzyszyły, jaką pamięć budowano po wydarzeniu celowo, czyli przez władzę, w jaki sposób została przedstawiana ta śmierć, między innymi chociażby w zakłamywaniu faktów dotyczących wieku, czy też daty pogrzebu Romka Strzałkowskiego, ale również później rozpaczliwe poszukiwania i próby ocalenia pamięci przez rodziców, no i reakcje władz.
Co jeszcze w tej tece jest takiego interesującego, na co czytelnik, uczeń, nauczyciel powinni zwrócić uwagę?
Przede wszystkim jest to takie kompendium wiedzy i skierowane do nauczycieli różnych przedmiotów. Także znajdziemy tam i lekcje, scenariusze zajęć i propozycje zadań, ćwiczeń dla nauczycieli historii, wiedzy o społeczeństwie, ale również języka polskiego, osób, które prowadzą jakieś lekcje terenowe, lekcje wychowawcze. Każdy właściwie na każdym poziomie kształcenia może znaleźć jakiś wątek, który pozwoli przedstawić te wydarzenia. Są tu zarówno scenariusze zajęć, które przeprowadzają w taki klasyczny sposób po poznańskim czerwcu, czyli pokazują dlaczego tutaj, jak doszło do tego, sam przebieg i skutki, ale są również wątki, które pozwalają zastanowić się nad tym, co determinowało ten opór społeczny, te wystąpienia, czy warunki ekonomiczne, czy też raczej dążenie do walki o demokrację i te hasła, które się pojawiały różnego typu, co widzimy zresztą na zdjęciach, bogatej ikonografii, która zachowała się między innymi, właśnie jest przetrzymywana w archiwum Instytutu Pamięci Narodowej. Są tematy związane z wierszami, z poezją, z tekstami kultury, na przykład słynny wiersz Kazimiery Iłłakowiczówny, Rozstrzelano moje serce, chociaż nie była wówczas w Poznaniu, a mieszkała tutaj w tej dzielnicy na Jeżycach, to ten wiersz właściwie niesie pamięć o czerwcu i te wydarzenia aż do dzisiaj. Zresztą ukazane są tutaj również okoliczności publikacji tego wiersza i trudności w ogóle w przedstawianiu pamięci o czerwcu w tekstach kultury. Oprócz scenariuszy są też przygotowane zadania, ćwiczenia krótkie dla nauczycieli, którzy nie mają zbyt dużo czasu, nie mogą poświęcić ich na lekcjach, ale na przykład mogą przeprowadzić zajęcia w oparciu i ćwiczenia w oparciu o audycje radiowe, czyli chociażby słynne przemówienie Józefa Cyrankiewicza, który groził poznaniakom, właściwie wszystkim, odrąbaniem ręki.
Która zostanie podniesiona na władzę ludową.
Oczywiście, konkretnie. Ale również są wykorzystywane fragmenty na przykład audycji Radia Wolna Europa, czyli przemówienie Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Jerzego Janickiego z Polskiego Radia, czyli właściwie bardziej takie przedstawienie tego, jak władze postrzegały. Także oprócz tego, że pokazujemy, co chcieli osiągnąć poznaniacy, jak do tego doszło, co spotkało poznaniaków za to, że podnieśli ten bunt, o co walczyli, to też pokazujemy reakcję władz. Mając archiwa po Urzędzie Bezpieczeństwa Publicznego, później Służbie Bezpieczeństwa, możemy prześledzić właściwie tą historię poznańskiego czerwca aż do 1989 roku, czyli to poszukiwanie prawdy, przekazywanie informacji o poznańskim czerwcu, no i później taką walkę o pamięć.
Zapraszam Państwa do lektury, zapraszam nauczycieli do korzystania tych materiałów, teki edukacyjnej o poznańskim czerwcu 1956 roku. Państwa i moim gościem była pani naczelnik oddziałowego Biura Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu, Marta Szczesiak-Ślusarek. Dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję i zapraszam do korzystania z teki.
Kolejnym czasopismem naukowym, do lektury którego chciałbym Państwa zaprosić, to Aparat represji w Polsce Ludowej 1944-1989. Gościem Państwa i moim jest pan profesor Filip Musiał. Witam. Redaktor naczelny tegoż periodyku. To jest rocznik, panie profesorze.
Tak, to jest rocznik, który ukazuje się w Instytucie Pamięci Narodowej od kilkunastu lat. Jest, można powiedzieć, najbardziej zrośnięty, tak lubimy o tym myśleć, z ustawowymi zadaniami Instytutu Pamięci Narodowej. Został powołany w Rzeszowie przez doktora Zbigniewa Nawrockiego. W tej chwili wydawany jest przez wydawnictwo, przez Centralę Instytutu Pamięci Narodowej. I przez te kilkanaście lat stał się jednym z takich bardzo specjalistycznych, ale również dla osób zajmujących się komunistycznym aparatem represji, niezwykle ciekawym pismem, które prezentuje różne formy, środki działania aparatu represji, i tego cywilnego, i wojskowego.
Aparat represji w Polsce Ludowej to przysłowiowy worek bez dna. Można z tego wyciągać jak z kapelusza króliki różnego rodzaju akty terroru. Je prezentować.
Tak, choć warto też podkreślić, że próbujemy w tej chwili aparat represji zmieniać. Nowy numer, który będzie datowany na rok 2020, będzie już wychodził w troszkę nowej formule tematycznej. To znaczy, poza tymi artykułami, które dotyczą rodzimego aparatu represji, aparatu właśnie represji w Polsce Ludowej, będzie także obszerny blok, który mamy zamiar podtrzymywać w kolejnych numerach, który będzie zbierał artykuły dotyczące podobnych służb w innych krajach bloku wschodniego. To będzie blok, który będzie miał służyć takim badaniom porównawczym, komparatystyce, jak komuniści budowali te struktury represji w Polsce Ludowej, a jak one wyglądały w innych krajach bloku wschodniego, jakie były podobieństwa, jakie były różnice.
No tak, bo można na przykład czyjegoś nazwiska nie znaleźć w archiwach polskich, ale za to w NRD-owskich, czyli w wschodnio-niemieckich, już to nazwisko jest.
Tak, albo są takie bardzo ciekawe historie, jak dokument, który publikujemy, będziemy publikowali właśnie w tym numerze datowanym na rok 2020, sprawozdanie z narady szefów aparatów represji z bloku wschodniego, które odbyło się w 1955 roku, dotyczące głównie kwestii wywiadowczych. I tego dokumentu, sprawozdania z tej narady, w polskich archiwach nie ma. Natomiast zachowało się sprawozdanie z tej narady na Węgrzech. I jeden z materiałów, który publikujemy w tym najnowszym numerze, to jest właśnie reprint, przedruk edycji źródłowej wydanej dotąd po węgiersku, a więc można powiedzieć słabo dostępnej jednak dla badaczy polskich. tego dokumentu, który pokazuje bardzo ważną naradę, po której ślad w archiwach polskich się nie zachował.
Czy nie jest tak, że źródła, materiały archiwalne dotyczące działań aparatu represji w Polsce Ludowej i nie tylko w Polsce Ludowej, ale w krajach demokracji ludowej, to wciąż terra incognita?
W dużej mierze wydaje nam się, że tak. To znaczy IPN działa już 20 lat. Te archiwa od 20 lat są otwarte, ale to wbrew pozorom z perspektywy historiograficznej nie jest okres bardzo długi. Dlatego, że najpierw należało się nauczyć po tych archiwaliach poruszać, później stworzyć źródłoznawcze podstawy do ich badania, a dopiero potem nastąpił ten czas eksploracji. Oczywiście może się wydawać, że tych różnych publikacji dotyczących bezpieki, zwłaszcza cywilnej, jest sporo, ale z perspektywy historyków zajmujących się tym tematem ciągle są bardzo obszerne płaszczyzny, które w ogóle są niezbadane albo które zbadane są bardzo słabo. I jednym z celów redakcji aparatu represji jest również to, by kolejne numery w swoich blokach tematycznych poruszały właśnie te najsłabiej zbadane obszary. Dlatego numer z roku 2020 poświęciliśmy dziejom bezpieki z lat 57-75, czyli z okresu poodwilżowego, od odwilży do reformy administracyjnej, bowiem wydaje się, że statystycznie najwięcej jednak wiemy o tym, co działo się od roku 44 do 56 do odwilży.
Aparat represji w Polsce Ludowej 1944-1989 to periodyk, rocznik naukowy, po który warto sięgnąć i warto poznać historię Polski Ludowej od tej najczarniejszej ze stron. Państwa gościem był dzisiaj pan profesor Filip Musiał.
Dziękuję bardzo.
Redaktor naczelny aparatu represji w Polsce Ludowej 1944-1989. Zapraszam serdecznie do lektury.